From the Conference Center at Temple Square.
Z centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy generalne spotkanie kobiet Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, odbywające się we wrześniu 2014 roku, z udziałem mówców z Rady Prezydenta Kościoła i naczelnych organizacji kobiecych Kościoła. Oprawę muzyczną tego spotkania zapewni połączony chór organizacji podstawowej, organizacji młodych kobiet i Stowarzyszenia Pomocy z okręgów na obszarze Magna, Taylorsville i Salt Lake Hunter. Kobiety, młode kobiety i dziewczęta powyżej 8 roku życia zgromadziły się na całym świecie, by przyjąć rady i wskazówki od przywódców Kościoła. Spotkanie to poprowadzi siostra Rosemary Wixom, generalna prezydent organizacji podstawowej.
Siostry, witamy Was na generalnym spotkaniu kobiet Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Kiedy stoimy przy mównicy, nasze serca są z Wami, bez względu na to, gdzie jesteście. Oczami wyobraźni widzimy dziewczęta, młode kobiety i kobiety gromadzące się na całym świecie i mamy nadzieję, że odczuwacie miłość, jaką mamy dla każdej z Was. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy temu spotkaniu, poprosił mnie, abym je poprowadziła. Nazywam się Rosemary Wixom i jestem generalną prezydent organizacji podstawowej. Jesteśmy wdzięczne, że jest z nami tego wieczoru prezydent Monson i jego doradcy, prezydent Eyring i prezydent Dieter Uchtdorf. Cieszymy się, że są z nami też starsi Jeffrey Holland i D. Todd Christofferson z Kworum 12 Apostołów. Starszy Christopher Golden, 70, oraz biskup Gary Stevenson, przewodniczący biskup Kościoła. Kochamy i popieramy tych braci. Doceniamy też wsparcie, jakiego nam udzielają. Na podium zasiadają też generalne prezydia Stowarzyszenia Pomocy, Organizacji Młodych Kobiet i Organizacji Podstawowej. Cieszymy się, że są tu członkinie Generalnych Rad Stowarzyszenia Pomocy i Młodych Kobiet. Witamy te członkinie Generalnej Rady Organizacji Młodych Kobiet z różnych krajów, które są tu z nami po raz pierwszy. Poczytujemy sobie za błogosławieństwo możliwość wspólnej służby w tym wspaniałym dziele. Oprawę muzyczną dzisiejszego wieczoru zaprezentuje chór złożony z dziewcząt organizacji podstawowej, organizacji młodych kobiet i Stowarzyszenia Pomocy z palików z Magna, Salt Lake Hunter i Taylorsville z obszarów Utah pod kierunkiem Erin Pike Toll. Przy organach zasiada Linda Margetz. Chór otworzy to spotkanie śpiewając Tego dnia radości i wesela. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje Dora McBella, członkini Rady Generalnej Organizacji Młodych Kobiet z Republiki Południowej Afryki.
Our Father, who art
Nasz Ojcze, który jesteś w niebie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że przychodzimy do Ciebie w tym czasie. Jesteśmy wdzięczni za możliwość przyjścia i uczenia się więcej o Tobie. Jesteśmy wdzięczni za ten piękny budynek. Jesteśmy wdzięczni za wspólnotę sióstr i za wszystkie siostry, które dołączają do nas, które oglądają i słuchają dzięki różnego rodzaju udogodnieniom technicznym. Kochamy je, Ojcze. Jesteśmy wdzięczni za zadośćczyniącą ofiarę Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wdzięczni za naczelne przywódczynie kobiet, obyś je błogosławił i chronił. Jesteśmy wdzięczni za naszych proroków, widzących i objawicieli. Prosimy Cię, Ojcze, abyś wyciągnął swą rękę, prowadził ich, bronił i wzmacniał. Kochamy naszego proroka, Thomasa Monsona, i popieramy go, obyś nadal go błogosławił. Prosimy Cię teraz, Ojcze, o szczególne błogosławieństwo dla nas, aby nasze uszy słyszały i abyśmy byli w stanie zważać na to, co słyszymy zza tej mównicy. Kochamy Cię, Ojcze, i mówimy to w imię Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz wysłuchamy pieśni przygotowanej przez dzieci z organizacji podstawowej w Seulu w Korei pod dyrekcją siostry Ko, które zaśpiewają Lubię patrzeć na świątynię. Następnie wystąpi siostra Linda Burton, generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy. Po uwagach siostry Burton chór zaśpiewa składankę pieśni Wiem, że mój Zbawiciel mnie kocha oraz Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój. Następnie przemawiać do nas będzie siostra Jean Stevens, pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned home after her first.
Gdy nasza najmłodsza córka wróciła do domu po pierwszym dniu w szkole, zapytałam, jak było? A ona odpowiedziała, dobrze. Nazajutrz, kiedy obudziłam ją przed wyjściem do szkoły, założyła ręce i stanowczo powiedziała: już byłam w szkole. Najwidoczniej nie przygotowałam jej i nie wyjaśniłam, że pójście do szkoły nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale oznacza, że będzie musiała chodzić do szkoły przez 5 dni w tygodniu przez wiele, wiele lat. Kiedy rozważamy zasadę bycia przygotowanym, wyobraźmy sobie następującą sytuację. Siedzicie w pokoju celestialnym w świątyni i widzicie, jak do tego pokoju w duchu poszanowania wchodzą i wychodzą liczne pary młode, czekając na zapieczętowanie na życie i na wieczność. Panna młoda wchodzi do pokoju ręka w rękę ze swoim ukochanym. Ma na sobie skromną, lecz piękną sukienkę świątynną, a łagodny, spokojny uśmiech ozdabia jej twarz. Jest dobrze ubrana, a jej wygląd nie rozprasza. Zajmuje swoje miejsce, rozgląda się i nagle przypełniają ją emocje. Wydaje się, że łzy napłynęły jej do oczu w wyniku podziwu i szacunku, jaki odczuwa zarówno do miejsca, w którym się znajduje, jak i obrzędu, którego dostąpił u boku miłości swojego życia. Jej zachowanie jakby mówi: jestem wdzięczna za obecność w domu Pana. Jestem gotowa do rozpoczęcia wiecznej podróży z ukochanym wiecznym towarzyszem. Wydaje się, że jest przygotowana na coś więcej niż tylko na ten moment. Nasza urocza nastoletnia wnuczka niedawno zostawiła wiadomość na kartce przyczepionej do poduszki. Ujmuje mnie to, że gdy wchodzę do świątyni, panuje tam spokój i duch miłości. Ludzie udają się do świątyni, aby otrzymać natchnienie. I ma rację. W świątyni otrzymujemy natchnienie i objawienie, jak również siłę do radzenia sobie z przeciwnościami życia. To, czego uczy się ona w świątyni, kiedy stale uczestniczy w obrzędach chrztu i konfirmacji, przedkładając nazwiska jej przodków w świątyni, przygotuje ją na otrzymanie obrzędów świątynnych, błogosławieństw i zawarcie przymierzy, zarówno za siebie, jak i za tych, którzy przeszli na drugą stronę zasłony. Starszy Russell Nelson nauczał: tak jak świątynia jest przygotowana na przyjęcie ludzi, tak i ludzie muszą przygotować się, by wejść do świątyni. Kiedy ponownie czytam o dowódcy Moronim, przypomina mi się, że jego najwspanialszym osiągnięciem było uważne przygotowanie nefitów do odparcia groźnej lamanickiej armii. Przygotował swój lud tak dobrze, o czym czytamy. Ale ku wielkiemu zdumieniu Lamanitów, nefici przygotowali się na ich przyjście w sposób dotychczas nieznany. Zwróciłam uwagę na wyrażenie: przygotowali się w sposób dotychczas nieznany. W jaki sposób możemy lepiej przygotować się na święte błogosławieństwa świątyni? Pan naucza: i znowu dam wam wzór we wszystkim. Rozważmy wzorce z Pism Świętych, które pomagają nam dobrze się przygotować. Przygotowanie Moroniego na stawienie czoła wrogowi wymagało stałego i wiernego zaangażowania, a te wzorce wymagają tego samego. Nigdy nie sprzykrzy mi się przypowieść, w której Zbawiciel opowiada o 5 mądrych i 5 głupich pannach. I chociaż przypowieść odnosi się do przygotowania na drugie przyjście, my także możemy odnieść ją do przygotowania na błogosławieństwa świątynne, które mogą być duchową ucztą dla dobrze przygotowanych osób. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 25 czytamy: wtedy podobne będzie Królestwo Niebies do 10 panien, które wziąwszy lampy, wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było głupich, a 5 zaś mądrych. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i obożyły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Myślę, że osoby, szczególnie te o wrażliwym sercu, czują smutek wobec głupich panien. A niektóre chciałyby powiedzieć: czy po prostu nie możecie się podzielić, aby wszyscy byli szczęśliwi? Ale zastanówcie się nad tym. To jest historia opowiedziana przez Zbawiciela i to on powiedział, że 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Rozważając tę przypowieść jako wzorzec przygotowania do świątyni, zastanówmy się nad słowami proroka w dniach ostatnich, który nauczał, że nie można podzielić się oliwą duchowego przygotowania. Prezydent Spencer Kimball pomógł wyjaśnić, dlaczego pięć mądrych panien nie podzieliło się oliwą do lamp z głupimi pannami, mówiąc: uczęszczanie na spotkania sakramentalne dodaje oliwy naszym lampkom, kropla po kropli przez wszystkie lata. Post, rodzinna modlitwa, nauczanie domowe, kontrolowanie cielesnych zachcianek, głoszenie Ewangelii, studiowanie pism, każdy akt poświęcenia i służby to kropla dodana do naszego zapasu. Dobre uczynki, płacenie ofiar i dziesięciny, czyste myśli i uczynki, one także wielce przyczyniają się do powiększenia zapasu oliwy, którą o północy będziemy mogli ponownie napełnić nasze opróżnione lampki. Czy widzicie wzorzec przygotowania, kropla po kropli, aby pomóc nam, kiedy rozmyślamy, jak możemy być bardziej pilne w przygotowaniach do otrzymania świętych obrzędów dla siebie i innych? Jakie inne niepozorne i proste rzeczy możemy zrobić, aby dodać cennych kropel oliwy do lamp przygotowania? Od starszego Richarda Scotta uczymy się, że osobista godność jest podstawowym wymogiem cieszenia się błogosławieństwami świątyni. Zacny charakter najlepiej jest kształtowany w życiu przepełnionym stałymi, właściwymi decyzjami, które skupiają się na naukach mistrza. Uwielbiam słowo stały. Stałość oznacza bycie niezachwianym, trwałym i niezawodnym. To wspaniały opis zasady godności. W słowniku biblijnym jest nam przypominane: tylko dom można porównać ze świątynią w świętości. Czy nasze domy pasują do tego opisu? Pewna ukochana młoda kobieta z naszego okręgu odwiedziła niedawno nasz dom. Wiedziałam, że jej brat wrócił niedawno z misji, więc spytałam, jak jest po jego powrocie. Odpowiedziała, że świetnie, ale on od czasu do czasu prosi o ściszenie muzyki. Powiedziała, ale to nie była zła muzyka. Warto jest od czasu do czasu upewnić się, że nasze domy to miejsca, gdzie jesteśmy przygotowani do odczuwania ducha. Kiedy przygotowujemy nasze domy, aby były miejscem, gdzie może przebywać duch, poczujemy się bardziej jak w domu, kiedy przekroczymy próg domu Pana. Kiedy przygotowujemy się do godnego wejścia do świątyni i wiernie wypełniamy przymierza świątynne, Pan obdarza nas mnogością błogosławieństw. Moja dobra przyjaciółka Bonnie Oskarson zmieniła kolejność słów w znanym fragmencie z Pism Świętych na: od kogo wiele się wymaga, temu wiele będzie dane. Całkowicie się zgadzam. Z tego powodu, że udajemy się do świątyni, otrzymujemy wieczne błogosławieństwa, więc nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że wymagane jest od nas więcej, abyśmy otrzymały te błogosławieństwa. Starszy Nelson uczył, ze względu na to, że świątynia jest domem Pana, standardy dotyczące wejścia do niej są określone przez Niego. Człowiek wchodzi jako Jego gość. Posiadanie rekomendacji świątyny jest bezcennym przywilejem i namacalnym znakiem posłuszeństwa Bogu. Światowej klasy sportowcy i doktoranci uniwersyteccy spędzają godziny, dni, tygodnie i miesiące, a nawet lata na przygotowaniach. Codzienne krople przygotowania są od nich wymagane, aby byli najlepsi. Podobnie od osób, które chcą dostąpić wyniesienia w Królestwie Celestialnym, oczekuje się, że będą żyły według wyższych standardów posłuszeństwa dzień za dniem, dodając kropla do kropli. Kiedy stale i z pilnością dodajemy oliwy kropla po kropli do naszych duchowych lamp, wykonując te niepozorne i proste rzeczy, wtedy nasze lampy są przycięte i świecące, zdumiewającym przygotowaniem. Mój mąż, który jest prezydentem Palika, niedawno powiedział, że prawie zawsze może powiedzieć, że dana osoba jest przygotowana i godna wejścia do świątyni, gdyż rozświetla pokój, kiedy przychodzi po rekomendację świątynną. W modlitwie poświęcającej świątynię Kirtland prorok Józef Smith poprosił Pana, aby wszyscy ludzie, co wejdą na próg domu Pańskiego, odczuli Jego moc, aby wzrastali w Nim i przyjęli pełnię Ducha Świętego i przygotowani byli, aby otrzymać wszystko, co potrzebne. Moją modlitwą za nas jest, aby udanie się do świątyni było czymś więcej niż jednorazowym epizodem. Przygotujmy się stopniowo, kropla po kropli, do godnego otrzymania obrzędów zbawienia i dochowywania całym sercem związanych z nimi przymierzy. Kiedy tak postąpimy, wiem, że otrzymamy obiecane błogosławieństwa odczuwania pełni Ducha Świętego i mocy Pana w naszych domach i w życiu osobistym. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dear sisters, I
drogie siostry, witam was z wielką miłością. Właśnie teraz, gdziekolwiek na świecie się znajdujecie, mam nadzieję, że same czujecie miłość Pana i obecność Ducha, który świadczy w waszych sercach o prawdziwości przesłania zawartego w pieśni tego pięknego chóru. Dodam do niego moje świadectwo. Wiem, że mój Zbawiciel żyje i że kocha każdą z nas. Dzisiaj wieczorem spotykamy się jako kobiety Boga związane z przymierzem. Nasz wiek, okoliczności życia, osobowość nie mogą nas dzielić, bo należymy do Niego, bez względu na wszystko. Zawarłyśmy przymierze, że będziemy zawsze pamiętać Jego Syna. Moc tego osobistego przymierza wywarła na mnie ogromne wrażenie 3 tygodnie temu, gdy uczestniczyłam w pewnym obrzędzie chrztu. Przede mną siedziało 8 ślicznych dzieci, każde przepełnione pełnym czci oczekiwaniem na to, co miał przynieść długo wyczekiwany dzień. Gdy przyglądałam się ich jasnym twarzyczkom, nie widziałam jedynie grupki dzieci. Patrzyłam na każde z nich indywidualnie, tak jak według mnie patrzyłby Pan. Widziałam Emmę, Sofię, Jana, Logana, Adana, Williama, Sophie i Mikaha. Każde przymierze chrztu to indywidualna sprawa. Każde z tych dzieci, ubrane w biel, było gotowe i chętne z całego swego 8-letniego serca, by zawrzeć pierwsze przymierze z Bogiem. Przypomnijcie sobie dzień waszego chrztu. Bez względu na to, czy pamiętacie każdy szczegół, czy tylko zarysy, spróbujcie poczuć teraz znaczenie przymierza, które same zawarłyście. Nazwane własnym imieniem i nazwiskiem, zanurzone w wodzie, wyszłyście z niej jako córki Boga, córki w przymierzu, chętne, by nosić imię Jego Syna, zobowiązane, by iść Jego śladem i przestrzegać Jego przekazań. Dzięki przymierzom zawartych z Bogiem wiemy, kim naprawdę jesteśmy. One przywiązują nas do Niego w osobisty sposób, który pozwala nam zobaczyć własną wartość w Jego oczach i naszą własną rolę w Jego Królestwie. W sposób, który trudno nam w pełni zrozumieć, On zna i kocha indywidualnie każdą z nas. Pomyślcie, każda z nas ma w Jego sercu szczególne miejsce. On pragnie, byśmy wybrały drogę, która zaprowadzi nas do domu, do Niego. Przymierze chrztu jest niezbędne i bardzo ważne, ale jest zaledwie początkiem, bramą, która wprowadza nas na tę ścieżkę ku życiu wiecznemu. W dalszej części naszej podróży czekają przymierze świątyny i obrzędy kapłańskie. Starszy Dawid Bednar przypomina nam, stojąc w wodach chrztu, patrzymy w stronę świątyni. Przygotowujemy się do otrzymania życia wiecznego, nie tylko zawierając przymierze, ale też wiernie ich dochowując. Mamy nadzieję na życie wieczne. Jest ono naszym celem i radością. Gdy patrzyłam na moich rodziców, którzy kochali Ewangelię i żyli nią, byłam naocznym świadkiem mocy przymierzy. Miałam zaszczyt widzieć, jak moja dobra mama codziennie dokonywała wyborów godnych córki Boga związanej przymierzem. Nawet gdy byłam dziewczynką, jej decyzje odzwierciedlały jej priorytety i świadczyły o tym, że jestem prawdziwą uczennicą Jezusa Chrystusa. Widziałam spokój, moc i ochronę, którymi cieszyła się w życiu, bo zawarła święte przymierza i dochowywała ich w trakcie swej podróży ku życiu wiecznemu. Ziemskie życie mamy było wyrazem jej miłości do Zbawiciela i pragnienia, by go naśladować. Chcę być taka, jak ona. Związek moich rodziców zaczął się w niecodziennych okolicznościach. Był rok 1936. Darzyli się głębokim uczuciem i planowali ślub, gdy mój tata dostał list z propozycją służby na pełnoetatowej misji w południowej Afryce. W liście napisano, że jeśli mój tata jest godny i chętny do służby, ma skontaktować się ze swoim biskupem. Jak widzicie, powołanie na misjonarza odbywało się w tamtych czasach inaczej niż dziś. Tata pokazał ten list swojej ukochanej Helen i oboje uznali bez chwili wahania, że powinien jechać. Przez 2 tygodnie przed jego wyjazdem spotykali się codziennie w parku Memory Grove. Nieopodal centrum Salt Lake City by wspólnie zjeść obiad pod chmurką. W czasie jednego z takich posiłków, po uzyskaniu wskazówki przez post i modlitwę, mama powiedziała ukochanemu Claronowi, że powinna go poślubić przed wyjazdem, jeśli on nadal tego chce. W owych wczesnych czasach Kościoła zdarzało się, że mężczyźni wyjeżdżali na misję, zostawiając w domu żonę i rodzinę. Tak też stało się z moimi rodzicami. Za zgodą przywódców kapłańskich postanowili pobrać się, zanim mój tata wyjechał na misję. Mama otrzymała swoje obdarowanie w świątyni Salt Lake, a potem zostali zapieczętowani na to życie i na całą wieczność przez starszego Dawida McKaya. Początek ich małżeństwa był skromny. Nie było fotografii ślubnych, pięknej sukni, kwiatów i przyjęcia, które uświetniałyby tę okoliczność. Ich głównym celem była świątynia i przymierza. Przymierza były dla nich najważniejsze. Po zaledwie 6 dniach małżeństwa i pełnym łez pożegnaniu mój tata wyjechał do Afryki. Ich małżeństwo oznaczało jednak coś więcej niż głęboką miłość do siebie nawzajem. Oboje kochali też Pana i pragnęli Mu służyć. Święte przymierze świątynne, które zawarli, dały im siłę i moc, by przetrwać 2 lata rozłąki. Mieli wieczną wizję celu życia i obiecanych błogosławieństw, które towarzyszą ludziom wiernych przymierzom. Wszystkie te błogosławieństwa przewyższały krótki czas ich ofiary i rozdzielenia. Na pewno nie był to łatwy początek wspólnego życia, ale stworzył on doskonały fundament wiecznej rodziny. My, dzieci, które zaczęły przychodzić na świat, nie mieliśmy wątpliwości, co było najważniejszym priorytetem naszych rodziców, ich miłość do Boga i niezłomne zobowiązanie do dochowania wszystkich przymierzy. Chociaż moi rodzice już odeszli, ten wzór prawości nadal błogosławi naszą rodzinę. Ich życie odzwierciedla słowa siostry Lindy Burton. Najlepszym sposobem wzmacniania domu, obecnego czy przyszłego, jest dotrzymywanie przymierzy. Czas trudności i prób dla moich rodziców miał trwać nadal. 3 lata po ukończeniu misji przez mojego ojca wybuchła II wojna światowa, a on, jak wielu innych, zaciągnął się do wojska. Przez 4 kolejne lata przebywał z dala od domu. Służył w marynarce wojennej na Pacyfiku. Ponowna rozłąka oznaczała trudny okres dla moich rodziców, ale dla mojej mamy te dni samotności, troski i niepewności wypełnione były też podszeptami ducha, który mówił jej o wiecznych obietnicach, pocieszał i uspokajał ją w tym trudnym czasie. Pomimo trudności moja mama wiodła życie pełne szczęścia, radości, miłości i służby. Jej miłość do Zbawiciela była widoczna w sposobie jej życia. Miała niezwykłą łączność z niebem, a także dar i umiejętność kochania i błogosławienia każdej osoby, z którą się zetknęła. Jej wiara w Boga i nadzieja na spełnienie się Jego obietnic były zapisane w jej ulubionym fragmencie Pism Świętych, którego się uczyła. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. We wszystkich tych okresach jej życia mama była umacniana i błogosławiona dzięki swej miłości do Pana i dzięki przymierzom, które wiernie zawarła i których przestrzegała. Szczegóły waszej historii będą na pewno inne niż historia mojej mamy, ale zasady, które obowiązywały w jej życiu, obowiązują też nas wszystkie. Gdy córki Boga pamiętały o świątyni i świętych przymierzach, które zawarły, Bóg może zesłać im osobiste, potężne błogosławieństwa. Wasze postanowienie, by wierzyć i dochowywać przymierzy, będzie wspaniałym dziedzictwem waszych potomków, podobnie jak przykład mojej mamy dla mnie. Zatem, drogie siostry, w jaki sposób możemy dostąpić mocy i błogosławieństw przymierzy świątynnych? Co możemy zrobić już teraz, by przygotować się na te błogosławieństwa? W czasie moich podróży poznaję siostry w każdym wieku i w różnych sytuacjach życiowych. których życie niesie odpowiedź na te pytania. Mary poznałam wkrótce po jej 8 urodzinach. Jak wiele innych dzieci, Mary cieszy się, że może badać historię swojej rodziny. Przedłożyła ponad 1000 nazwisk do obrzędu świątynnych. Mary przygotowuje się teraz na błogosławieństwo wejścia do świątyni, co nastąpi, gdy skończy 12 lat. Brianna ma 13 lat i podjęła świątynne wyzwanie starszego Neela Andersena. Przygotowała setki nazwisk do obrzędów świątynnych i wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi uczestniczyła w obrzędach chrztu za nich. W tym świętym dziele serce Brianny zwraca się nie tylko ku jej ziemskim ojcom, ale też ku jej ojcu w niebie. Anfisa jest bardzo zajętą młodą studentką, która pracuje i kończy studia uniwersyteckie, ale znajduje też czas, by co tydzień być w świątyni. Gdy służy w domu Pana, jest otwarta na objawienie i odnajduje spokój. Katia, pewna droga siostra na Ukrainie, głęboko kocha świątynię. Zanim wybudowano świątynię w Kijowie, Katia i inni członkowie gminy podejmowali 36-godzinną podróż autokarem, by raz w roku odwiedzić świątynię w Niemczech. W czasie drogi ci oddani święci studiowali Pisma Święte, śpiewali hymny i rozmawiali o Ewangelii. Katia powiedziała: gdy wreszcie przyjeżdżaliśmy do świątyni, byliśmy gotowi na to, co Pan miał nam dać. Jeśli mamy dostąpić wszystkich błogosławieństw, które Bóg tak obficie chce na nas przelać, nasza ziemska wędrówka musi prowadzić do świątyni. Świątynie są wyrazem Bożej miłości. On zachęca nas wszystkie, byśmy przyszły, uczyły się o Nim, czuły Jego miłość i otrzymały obrzędy kapłaństwa, które są niezbędne, by cieszyć się wiecznym życiem u Jego boku. Każde przymierze to indywidualna sprawa. Każda wielka przemiana serca ma dla Pana znaczenie i przyniesie Wam ona wielkie zmiany, bo gdy idziemy do Jego świętego domu, możemy być uzbrojeni Jego mocą, imieniem Jego na nas i chwała Jego wokół nas, a aniołowie Jego opiekują się nami. Składam Wam moje świadectwo, że nasz kochający Ojciec Niebieski żyje. To dzięki Jego umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, nadzieja ziści się, a każda obietnica i każde błogosławieństwo świątyni zostanie wypełnione. Modlę się, abyśmy miały wiarę, by pokładać ufność w Nim i Jego przymierzach. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz obejrzymy prezentację wideo, w której wystąpią kobiety, młode kobiety oraz dziewczęta z różnych stron świata, składające świadectwo świątyni i jej błogosławieństwach oraz o sile, jaką ona wnosi do ich życia. Po prezentacji wysłuchamy siostry Neal Marriott, drugiej doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Młodych Kobiet.
Ta rekomendacja świątynna jest wielkim błogosławieństwem w moim życiu.
Im częściej chodzimy do świątyni, tym więcej się uczymy. Pan objawia nam więcej prawd.
Mój mąż i ja zostaliśmy zapieczętowani 5 lat temu w świątyni Hong Kong. To, czego się tam nauczyliśmy, stało się tarczą w naszym życiu.
Jako młode kobiety postawiłyśmy sobie za cel chodzenie do świątyni raz w tygodniu przez cały rok.
Każda sobota zaczyna się o 1:00 w nocy, kiedy to wychodzimy z domu, by udać się do świątyni. Do Buenos Aires docieramy o godzinie 6:00. Pracujemy tam cały dzień do godziny 18:00. Spokój wyniesiony ze świątyni towarzyszy nam w codziennych obowiązkach.
Mam ciągłe wrażenie, że bezustannie jestem zajęta, ale kiedy idę do świątyni, odczuwam ukojenie i spokój.
Świątynia znaczy dla mnie bardzo wiele. ponieważ gdy byłam tam po raz pierwszy, odczuwałam Ducha Świętego.
Na pierwszą wizytę świątyni przygotowywałam się i zbierałam pieniądze każdego miesiąca. Przygotowywałam się też pod względem duchowym, aby być godna.
Kiedy weszłam do świątyni, wiedziałam, że to dom Pana.
Świadczę, że świątynia jest źródłem szczęścia. Wiem to.
Świątynia jest wspaniała. Czułam się, jakbym nie była na ziemi, ale jak w niebie.
Kiedy tam byłyśmy, czułam się, jakbym była z dala od problemów, a bardzo blisko mojego Ojca Niebieskiego.
Kiedy weszliśmy do pokoju zapieczętowań i zobaczyłam naszych rodziców, uklękliśmy razem. Było to najwspanialsze uczucie, jakiego dostałam w życiu. Zostaliśmy zapieczętowani na wieczność.
Kiedy miałam 10 lat, moja mama zmarła na raka. Było naprawdę ciężko. Ale kiedy po raz pierwszy misjonarze nauczali o rodzinach zapieczętowanych w świątyni, naprawdę chciałam iść do świątyni. Pierwsza wizyta w świątyni była niezwykła. Tam najsilniej czułam ducha. Przyniosłam dane mojej mamy i miałam wrażenie, że uśmiecha się do mnie i mówi: dziękuję Ci bardzo za to, co robisz.
Świątynia pomaga rodzinom w zjednoczeniu się. A kiedy jesteśmy razem, szybciej możemy wzrastać, pomagając sobie duchowo.
Kiedy poszłam do świątyni, doznałam pocieszenia w trudnym czasie. Tak naprawdę byłam wtedy w rozpaczy. Zorganizowałam opiekę nad dziećmi i udałam się tam sama. Wiedziałam, że Ojciec Niebieski ma dla mnie Pan i mi odpowie.
Bez względu na to, w jakim znajdziesz się położeniu, jakie gnębią cię problemy czy choroby, kiedy udasz się do świątyni, zaznasz ulgi i odżyjesz, będziesz szczęśliwa, poczujesz błogosławieństwa, których nie mogą wyrazić słowa.
Miałam 6 dzieci, które zginęły 12 stycznia. Pamiętam chwilę trzęsienia ziemi. Robiłam pranie, a dzieci siedziały na zewnątrz przy drzwiach. Zawalił się sąsiedni dom, który stał trochę wyżej. Upadł na dzieci. Kiedy po raz pierwszy poszłam do świątyni, silnie odczuwałam ducha i wiedziałam, że naprawdę jestem w domu Pana. Czułam się tam dobrze. Mimo, że straciłam dzieci, nie czułam się źle. Było dobrze. Wiem, że muszę wytrzymać jeszcze trochę na ziemi, ale pewnego dnia będę z moją wieczną rodziną. Wiem to.
Kiedy przekroczyliśmy próg świątyni, błogosławieństwa zaczęły napływać do naszego życia. Nigdy nie przestańcie chodzić do świątyni.
Did you love that as much as I did?
Czy wam to się podobało tak bardzo jak mi? Czy czułyście błogosławieństwa świątyni, które otaczają świat? I siostry w tym wideo, podobało mi się to. Dziś wieczorem chciałabym rozważyć 2 ważne obowiązki, które na nas spoczywają. Pierwszym jest stałe dostarczanie światła Ewangelii i prawdy do naszego życia, a drugim dzielenie się tym światłem i prawdą z bliźnimi. Siostry, czy wiecie, jak ważne jesteście? Każda z was w tej właśnie chwili spełnia cenną, niezbędną rolę w planie zbawienia Ojca Niebieskiego. Mamy do wykonania pracę. Znamy prawdę przywróconej Ewangelii. Czy jesteśmy gotowe, aby stanąć w jej obronie? Musimy zgodnie z nią żyć, musimy się nią dzielić. Musimy mocno trwać w naszej wierze i wznieść nasze głosy, by dzielić się prawdziwą doktryną. W miesięczniku kościelnym Enzain Iliahonie z września tego roku starszy M. Russell Ballard napisał: potrzebujemy więcej wyróżniających się i wpływowych głosów kobiet oraz ich wiary. Pragniemy, aby nauczyły się one doktryny i zrozumiały, w co wierzymy, by mogły składać silne świadectwo o prawdzie wszystkiego. Siostry, wzmacniacie moją wiarę w Jezusa Chrystusa. Widziałam wasz przykład, słyszałam wasze świadectwa i odczułam waszą wiarę od Brazylii aż po Botswanę. Gdziekolwiek się udajecie, wywieracie wpływ na swoje otoczenie. Jest on odczuwalny przez ludzi, którzy znajdują się wokół was, począwszy od rodziny, aż po osoby wymienione w kontaktach telefony i od przyjaciół na portalach społecznościowych, a skończywszy na osobach, które siedzą obok dzisiaj. Zgadzam się z siostrą Harriet Uchdor, która napisała: jesteście tętniącym życiem i pełnymi entuzjazmu latariami w coraz to ciemniejszym świecie, kiedy przez sposób, w jaki żyjecie, pokazujecie, że Ewangelia jest przesłaniem radości. Prezydent Thomas Monson podkreślił: jeśli pragniecie podzielić się światłem z innymi, same musicie najpierw nim emanować. W jaki sposób możemy upewnić się, że emanujemy tym światłem? Czasami czułem się jak przygaszona żarówka. W jaki sposób może jaśnić jaśniej? Pisma Święte nauczają: to, co pochodzi od Boga, światłem jest. I ten, kto przyjmuje światło i trwa w Bogu, dostaje więcej światła. Tak jak mówią Pisma Święte, musimy trwać w Bogu. Musimy udać się do źródła światła, do Ojca Niebieskiego Jezusa Chrystusa. Możemy również udać się do świątyni, pamiętając, że wszystko, co ma miejsce w jej murach, wskazuje na Chrystusa i Jego wielką zadośćczynującą ofiarę. Pomyślcie o wpływie, jaki świątynie wywierają na otoczenie, upiększają centra miast, jaśnieją z wysokich wzgórz. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, tak jak podają Pisma Święte, prawda jaśnieje, a świątynie zawierają prawdę i wieczny cel, tak jak i wy. W 1877 roku prezydent George Cannon powiedział: każda świątynia zmniejsza moc szatana na ziemi. Uważam, że wszędzie tam, gdzie zbudowana jest świątynia, rozpraszana jest ciemność. Celem świątyni jest służba ludzkości i umożliwienie wszystkim dzieciom Ojca Niebieskiego powrotu do Niego i życia razem z Nim. Czyż nasz cel nie jest podobny do celu tych poświęconych budynków domów Pana? Czyż naszym celem nie jest służba bliźnim oraz pomoc w rozpraszaniu ciemności i powrocie do światła Ojca Niebieskiego? Święta praca świątynna wzmocni naszą wiarę w Chrystusa, dzięki czemu będziemy mieć większy wpływ na innych ludzi. Dzięki odżywczemu duchowi świątyni możemy osobiście przekonać się o realności, mocy i nadziei płynącym z zadośćuczynienia Zbawiciela w życiu osobistym. Kilka lat temu naszą rodzinę spotkało poważne wyzwanie. Udałam się do świątyni i tam modliłam się żarliwie o pomoc. Doświadczyłam chwili prawdy. Wyraźnie odczułam, jakie są moje słabości i dostałam szoku. W tej duchowo pouczającej chwili ujrzałam dumną kobietę, robiącą rzeczy po swojemu, niekoniecznie zgodnie z wolą Pana i w głębi duszy przypisującą sobie zasługi za wszystkie tak zwane osiągnięcia. Wiedziałam, że patrzyłam na siebie. Zapłakałam w sercu do Ojca Niebieskiego tymi słowy: nie chcę być tą kobietą, ale co mam uczynić, by się zmienić? Przez czystego ducha objawienia obecnego w świątyni nauczono mnie o tym, że całkowicie potrzebuję Zbawiciela. Natychmiast zwróciłam się do Zbawiciela Jezusa Chrystusa i poczułam, jak opuściło mnie cierpienie, a moje serce wypełniła wielka nadzieja. On był moją jedyną nadzieją, a ja pragnęłam wyłącznie Jego bliskości. Było dla mnie jasne, że pochłonięta sobą naturalna kobieta jest wrogiem Boga, a także ludzi w jej strefie wpływów. W świątyni tego dnia nauczyłam się, że tylko przez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa moja dumna natura może ulec zmianie, dzięki czemu będę mogła zdziałać wiele dobra. Przenikała mnie miłość Pana i wiedziałam, że będzie mnie On uczył przez swego ducha. i zmieni mnie. Jeśli chętnie, pooddam mu swoje serce, niczego nie ukrywając. Nadal walczę z moimi słabościami, ale ufam, że dana mi będzie boska pomoc, płynąca z zadośćuczynienia. Otrzymałam tę czystą instrukcję, ponieważ weszłam do świątyni, szukając pomocy i odpowiedzi. Weszłam do niej obciążona, ale wyszłam z wiedzą, że mam wszechmocnego Zbawiciela. Byłam lżejsza i bardziej radosna, ponieważ otrzymałam Jego światło i zaakceptowałam plan, który dla mnie przygotował. Rozsiane po całym świecie świątynie mają swój unikalny kształt i wygląd, ale w środku wszystkie zawierają to samo: wieczne światło, cel i prawdę. W pierwszym liście do Koryntian 3:16 czytamy: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? My też, jako córki Boga, zostałyśmy umieszczone na całym świecie i każda z nas ma własny niepowtarzalny wygląd, tak samo jak świątynie. My także posiadamy wewnętrzne duchowe światło. Jest ono odzwierciedleniem światła Chrystusa. Ludzie wokół zwrócą uwagę na tę jasność. Posiadamy swoje role na ziemi, jako córki, matki, przywódczynie i nauczycielki, siostry, żywicielki, rodziny, żony itd. Każda z tych ról wywiera wpływ. Z każdą z nich wiąże się siła moralna, która uwidoczni się, jeśli będziemy odzwierciedlać w naszym życiu prawdę Ewangelii Przymierza Świątyni. Starszy Dietrich Christofferson powiedział: niezależnie od sytuacji, matka może wywrzeć wpływ, któremu nie dorówna żadna inna osoba ani żaden inny związek. Kiedy nasze dzieci były małe, czułam się jako drugi kapitan statku z moim mężem Davidem i wyobrażałam sobie, że z naszych 11 dzieci to flota złożona z małych łódek, które kołyszą się wokół nas w porcie, przygotowując się na wyruszenie w świat. David i ja codziennie czuliśmy potrzebę korzystania z kompasu Pana, by znaleźć najlepszy kierunek podróży dla naszej małej floty. Moje dni były wypełnione mało ważnymi sprawami, jak składanie prania, czytanie bajek czy robienie zapiekanek na obiad. Czasami w portach naszych domów nie zauważamy, że poprzez te małe, stałe czynności, włączając to rodzinną modlitwę, studiowanie Pism Świętych i odbywanie domowych wieczorów rodzinnych, powstają wielkie dzieła. Świadczę, że te czynności mają wieczne znaczenie. Wielką radość przynosi moment, kiedy te małe łodzi, nasze dzieci, wyrastają na potężne statki morskie, wypełnione światłem Ewangelii i gotowe do podjęcia służby dla Pana. Nasze małe akty wiary i służby pomagają nam trwać w Bogu i ostatecznie przynoszą światło i chwały naszej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Naprawdę możecie mieć wpływ na swoje otoczenie. Pomyślcie o tym, jaki wpływ może wywrzeć wiara dziewczynki z organizacji podstawowej na jej rodzinę. Wiara naszej córki pobłogosławiła nas, kiedy nasz syn zaginął w parku rozrywki. Rozpaczliwie szukaliśmy go po całym parku. Na koniec nasza 99-letnia córka powiedziała do mnie: mamo, nie powinniśmy się pomodlić? Miała rację. Rodzina zebrała się otoczona tłumem gapiów i zmówiła modlitwa, by znaleźć zagubione dziecko. Odnaleźliśmy go. Do wszystkich dziewczynek z organizacji podstawowych mówię: proszę, przypominajcie swoim rodzicom o modlitwie. Tego lata miałam zaszczyt uczestniczyć w obozie dla 900 młodych kobiet na Alasce. Wywarły one na mnie ogromny wpływ. Przyjechały na obóz, przygotowane duchowo, przeczytały Księgę Mormona i znały na pamięć deklarację żyjący Chrystus, świadectwo apostołów. Podczas trzeciej nocy na obozie wszystkie 900 młodych kobiet wstało i wyrecytowało cały dokument słowo w słowo. Duch wypełnił ogromną salę i pragnęłam do nich dołączyć, ale nie mogłam. Nie znałam tego na pamięć. Zaczęłam uczyć się słów deklaracji żyjący Chrystus, tak jak zrobiły to te siostry. Dzięki ich wpływowi pełnię doświadczam przymierza sakramentu, by zawsze pamiętać o Zbawicielu, kiedy tak raz za razem powtarzam świadectwo apostołów o Chrystusie. Sakrament ma dla mnie głębsze znaczenie.
W tym roku z okazji świąt pragnę dać Zbawicielowi prezent w formie zapamiętania deklaracji Żyjący Chrystus przed 25 grudnia i trzymania go głęboko w moim sercu. Mam nadzieję, że mogę wywrzeć dobry wpływ, taki jaki wywarły na mnie siostry z Alaski. Czy możecie odnaleźć siebie w następujących słowach dokumentu? Nawoływał wszystkich, aby podążali za jego przykładem. Chodził drogami Palestyny, uzdrawiając chorym, powodując, że niewidomi widzieli i wskrzeszając zmarłych. My, siostry Kościoła, nie chodzimy drogami Palestyny, uzdrawiając chorych, ale możemy modlić się i obdarzyć osłabiony, napięty związek uzdrawiającą miłością płynącą z zadośćuczynienia. Choć nie możemy, tak jak Zbawiciel przywracać wzroku niewidomym, możemy świadczyć o planie zbawienia tym, którzy są niewidomi duchowo. Możemy pomóc im zrozumieć moc kapłaństwa, która jest potrzebna do wiecznych przymierzy. Choć nie wskrzesimy zmarłych, tak jak Zbawiciel, to możemy pobłogosławić tych, którzy odeszli, odnajdując ich imiona i nazwiska w celu wykonania pracy świątyni. I w ten sposób rzeczywiście wskrzesimy ich z duchowego więzienia i zaoferujemy drogę do życia wiecznego. Świadczę, że mamy żyjącego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, dzięki Jego mocy i światu wyprzemy ze świata ciemność. Podzielimy się prawdą, którą znamy i wywrzemy na innych ludzi wpływ, aby przyszli do Niego. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Siostry, dziękujemy, że spędziłyście ten wieczór z nami. Kochamy Was. Dziękujemy chórowi za wspaniałą muzykę, którą mogliśmy się cieszyć w centrum konferencyjnym oraz chórkowi z Korei. Dziękujemy osobom przemawiającym i tym wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tego spotkania w jakikolwiek sposób. Chór i kongregacja zaśpiewają teraz razem pierwszą i trzecią zwrotkę pieśni Bóg moim Ojcem jest, pod kierunkiem siostry Paik Toll. Czwartą zwrotkę zaśpiewa chór. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania prezydenta Dietera Uchtdorfa, drugiego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła. Po wystąpieniu prezydenta Uchtdorfa chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Niech powstanie piękny Syjon. Modlitwę na zakończenie ofiaruje Amy Caroline White, siostra ze Stowarzyszenia Pomocy w czwartym paliku dla młodych dorosłych stanu wolnego w Logan, w Utah.
Thank you, sisters, for this.
Dziękuję, siostry, za ten pełny mocy i inspirujący występ. Dziękuję za ten wspaniały chór w centrum konferencyjnym i w Korei. Czy to nie wspaniałe, że różne pokolenia kobiet mogą razem śpiewać, aby nas błogosławić tym śpiewem. Moje ukochane siostry, moje drogie przyjaciółki i błogosławione uczennice Jezusa Chrystusa, jestem zaszczycony możliwością przebywania z wami, kiedy rozpoczynamy kolejną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W przyszłym tygodniu Rada Prezydenta Kościoła i Kworum 12 Apostołów spotkają się ze wszystkimi członkami władz naczelnych oraz przywódcami organizacji pomocniczych i w sobotę oraz niedzielę poprowadzą pozostałe sesje naszej ogólnoświatowej konferencji generalnej. Jestem wielce wdzięczny naszemu prorokowi, prezydentowi Thomasowi Monsonowi, że poprosił mnie, abym reprezentował Radę Prezydenta Kościoła, przemawiając do sióstr w Kościele. Kiedy rozmyślałem, o czym mógłbym mówić, moje myśli skierowały się ku kobietom, które ukształtowały moje życie i pomogły mi stawić czoła wyzwaniom śmiertelności. Jestem wdzięczny za moją babcię, która dziesięciolecia temu zdecydowała się zabrać swoją rodzinę na spotkanie sakramentalne do mormonów. Jestem wdzięczny siostrze Ewi, starszej samotnej Niemce, której nazwisko tłumaczy się na angielskie jako siostra wieczność. Była ona tą osobą, która wystosowała odważne i wspaniałe zaproszenie dla mojej babci. Jestem tak bardzo wdzięczny mojej matce, która powiodła czworo dzieci przez zawieruchę II wojny światowej. Myślę też o mojej córce, wnuczkach i przyszłych pokoleniach wiernych kobiet, które pewnego dnia pójdą w ich ślady. Oczywiście jestem bezustannie wdzięczny mojej żonie Harriet, która oczarowała mnie jako nastolatka, współdzieliła najcięższe brzemiona naszej młodej rodziny jako matka i jest przy mnie jako żona, rozkocha i troszczy się o dzieci, wnuki i prawnuki. Stanowiła wzmocnienie dla naszego domu zarówno w dobrych, jak i w złych chwilach. Wnosi światło do życia wszystkich, którzy ją znają. Wreszcie jestem bardzo wdzięczny wam wszystkim, milionom oddanych sióstr na całym świecie, które czynią tak wiele, budując Królestwo Boga. Jestem wam wdzięczny za niezliczone sposoby, na które inspirujecie, wychowujecie i błogosławicie otaczające was osoby. Cieszę się, że jestem wśród tak wielu córek Boga. Podczas śpiewania hymnu Bóg moim Ojcem jest, Jego słowa przenikają nasze serca. Rozważając tę prawdę, że jesteśmy dziećmi niebiańskich rodziców, przepełnia nas zrozumienie naszego pochodzenia, celu i przeznaczenia. Dobrze jest pamiętać, że zawsze jesteście dziećmi Boga. Ta wiedza będzie was wiodła w najtrudniejszych chwilach w waszym życiu i będzie was inspirować do wykonywania nadzwyczajnych rzeczy. Jednakże równie ważne jest, aby pamiętać, że bycie córką wiecznych rodziców nie jest wyróżnieniem, na które trzeba zasłużyć lub które można kiedyś stracić. W każdej chwili jesteście córkami Boga i pozostaniecie nimi na zawsze. Wasz niebiański Ojciec ma w stosunku do was wysokie aspiracje, ale samo wasze boskie pochodzenie nie gwarantuje wam boskiego dziedzictwa. Bóg przysłał was tutaj, abyście przygotowały się na przyszłość wspanialszą, niż możecie to sobie wyobrazić. Obiecane dla was, dla wiernych błogosławieństwa Boga są wspaniałe, inspirujące. Wśród nich są trony, królestwa, księstwa i moce, panowania, wszelkie wysokości i głębie. Uzyskanie tych trudnych do pojęcia błogosławieństw wymaga czegoś więcej niż tylko duchowej metryki czy legitymacji dziecka Boga. W jaki sposób możemy je osiągnąć? Zbawiciel odpowiedział na to pytanie w naszych czasach. powiedział: nie możesz osiągnąć tej chwały, jeśli nie zachowasz prawa mego, bowiem ciasna jest brama i wąska droga, co wiedzie do wyniesienia. Przyjmijcie przeto prawo moje. Z tego powodu mówimy o kroczeniu ścieżką bycia uczniem. Mówimy o posłuszeństwie przykazaniom Boga. Mówimy o życiu radością Ewangelii, całym naszym sercem, mocą i duszą. U niektórych z nas jednak posłuszeństwo boskim przykazaniom nie zawsze łączy się z odczuwaniem radości. Przyjrzyjmy się im. Niektóre z nich mogą wydawać się cięższe lub mniej atrakcyjne. Podchodzimy do tych przykazań z takim entuzjazmem, jak dziecko siedzące przy talerzu ze zdrowym i nielubianymi warzywami. Zaciskamy zęby i zmuszamy się do ich przestrzegania, abyśmy mogli przejść do bardziej pociągających zadań. Może w takich chwilach jak te moglibyśmy odnaleźć siebie, zadając sobie pytanie, czy naprawdę musimy przestrzegać wszystkich przykazań Boga? Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Myślę, że Bóg wie coś, czego my nie wiemy. Rzeczy, które są poza naszą zdolnością pojmowania. Nasz Ojciec w niebie jest wieczną istotą, której doświadczenie, mądrość i inteligencja są nieskończenie większe od naszej. Ponadto jest On wiecznie kochającym, współczającym i skupionym na jednym błogosławionym celu. Pragnie przynieść nam nieśmiertelność i życie wieczne. Innymi słowy, On nie tylko wie, co jest dla nas najlepsze, On również chce, abyście wybrały to, co jest dla was najlepsze. Jeśli z całego serca w to wierzycie, jeśli prawdziwie wierzycie, że wspaniałą misją naszego niebieskiego Ojca jest wyniesienie i uwielbienie Jego dzieci i że On wie najlepiej, jak tego dokonać, czyż nie jest to powód do przyjęcia Jego przykazań i do zgodnego z nimi postępowania? Nawet kiedy niektóre wydają się trudne, czyż nie powinniśmy miłować tych latarni, które nam dają i oświetlają nam drogę przez ciemności i próby śmiertelnego życia? One wskazują drogę powrotną do naszego niebiańskiego Ojca. Wybierając ścieżkę niebiańskiego Ojca, jako córki Boga, kładziecie boskie podstawy dla waszego osobistego rozwoju, co będzie błogosławiło was przez całe wasze życie. Wydaje mi się, że częścią naszego wyzwania jest to, że wyobrażamy sobie, iż Bóg zamknął wszystkie błogosławieństwa w wielkiej chmurze w niebie i że nie zsyła ich na nas, dopóki nie sprostamy surowym, paternalistycznym wymaganiom, jakie sam określił. Przykazania w istocie wcale takie nie są. W rzeczywistości Ojciec Niebiański stale zsyła na nas błogosławieństwa, ale naszą obawą, wątpliwością i grzechem jest to, że jakby parasolem zasłaniamy się przed nimi, zanim zdążą na nas spłynąć. Jego przykazania są dla nas pełnymi miłości wskazówkami i boską pomocą do zamknięcia parasola, abyśmy mogli przyjąć nieustanny deszcz niebiańskich błogosławieństw. Musimy przyjąć, że przykazania Boga nie są tylko długą listą dobrych pomysłów, nie są dobrymi radami z internetowego bloga czy motywującymi cytatami z portalu Pinterest. Są one boskimi radami opartymi na wiecznych prawach, dającymi nagrodę pokoju w tym świecie i w życiu życia wiecznego w przyszłym. Stajemy więc przed wyborem. Z jednej strony jest opinia świata, z jego ciągle zmieniającymi się teoriami i wątpliwymi motywami. Z drugiej strony jest słowo Boga skierowane do jego dzieci. Jego wieczna mądrość, jego pewne obietnice i jego pełne miłości wskazówki, aby powrócić do jego obecności w chwale, miłości i w majestacie. Wybór należy do was. Stwórca mórz, piasków i niezliczonych gwiazd wyciąga do was dzisiaj dłoń. Oferuje wspaniały przepis na szczęście, spokój i życie wieczne. Aby uzyskać te wspaniałe błogosławieństwa, musicie ukorzyć się, rozwinąć wiarę, wziąć na siebie imię Chrystusa, poszukiwać Go słowem i czynem oraz z mocą dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie. Kiedy zrozumiecie prawdziwą naturę Boga i Jego przykazań, uzyskacie również pełniejsze zrozumienie siebie, samych i boskiego celu waszego istnienia. Dzięki temu wasza motywacja do przestrzegania przykazań zmieni się i wasze serca będą pragnęły żyć radośnie według Ewangelii. Na przykład osoby, które postrzegają uczestnictwo w spotkaniach kościelnych jako osobisty sposób na spotęgowanie swojej miłości do Boga, znalezienie spokoju, podtrzymanie innych, poszukiwanie ducha i odnowienie swojego zobowiązania, aby podążać za Jezusem Chrystusem, odnajdą dużo bogatsze doświadczenia niż ci, którzy po prostu odsiadują czas w ławkach kościelnych. Siostry, bardzo ważne jest, żebyśmy uczestniczyli w spotkaniach niedzielnych, ale jestem prawie pewien, że nasz niebiański Ojciec bardziej martwi się o naszą wiarę i pokutę niż o statystyki dotyczące frekwencji. Oto inny przykład. Samotna matka z dwójką dzieci właśnie zachorowała na wieczną ospę. Oczywiście wkrótce rozchorowały się także jej dzieci. Troszczenie się o samą siebie i dwójkę maluchów było zadaniem ponad siły młodej matki. W efekcie nienagannie prowadzony dom stał się zaświecony i brudny. Sterta brudnych naczyń zalegała w zlewie, a rzeczy do prania walały się wszędzie. Gdy starała się pomóc płaczącym dzieciom, a jej samej również łzy napływały do oczu, usłyszała pukanie do drzwi. Były to jej nauczycielki odwiedzające. Zauważyły udrękę młodej matki. Zwróciły uwagę na to, jak wyglądał jej dom i kuchnia. Dobiegł je płacz dzieci. Jeśli te siostry byłyby skoncentrowane jedynie na realizacji odwiedzin jako powierzonego im comiesięcznego zadania, mogły przynieść matce talerz ciastek, wspomnieć, że nie było na Stowarzyszeniu Pomocy w zeszłym tygodniu i powiedzieć coś w rodzaju: daj nam znać, jeśli będziesz czego potrzebować. Wtedy mogłyby radośnie wrócić do domu i z wdzięcznością i znowu w tym miesiącu wykonały 100% swoich odwiedzin. Na szczęście siostry te były prawdziwymi uczennicami Chrystusa. Zauważyły potrzeby tej siostry i zaprzęgły swoje talenty i doświadczenie do pracy. Uprzątnęły bałagan, wniosły światło i porządek do domu oraz zatelefonował do przyjaciółki, aby przywiozła trochę niezbędnych zakupów. Kiedy w końcu zakończyły swą pracę i pożegnały się, pozostawiły tę młodą matkę we łzach. Łzach wdzięczności i miłości. Od tej chwili, w opinii tej młodej matki, odwiedziny domowe nabrały nowego znaczenia. Wiem, powiedziała, że nie jestem tylko pozycją do odhaczenia na czyjejś liście zadań. Tak, nauczycielki odwiedzające muszą być pełne wiary, wykonując swoje comiesięczne odwiedziny, aby nie zgubić tego najważniejszego pytania: dlaczego? W przykazaniu, aby kochać Boga i bliźnich. Kiedy traktujemy Boga i Jego przykazanie i naszą część budowania Jego Królestwa jako coś do odhaczenia na liście zadań, zatracimy istotę bycia uczniem. Zatracimy wzrost pochodzący z pełnego radości życia zgodnego z przykazaniami Ojca w niebie. Krocząc po ścieżce bycia uczniem, nie musimy być gorzko doświadczani. Ten owoc jest słodszy ponad wszystko. Nie jest brzemieniem, które nas przytłacza. Bycie uczniem wzmacnia naszego ducha i sprawia, że nasze serca są bardziej ochocze. Jest natchnieniem dla naszej wiary, nadziei i miłości. Wypełnia naszego ducha światłem w chwilach ciemności i spokojem w chwilach smutku. Daje nam boską moc i trwałą radość. Moje drogie siostry w Ewangelii, niezależnie czy macie 8 czy 108 lat, jest jedna rzecz, którą mam nadzieję naprawdę rozumiecie i znacie. Jesteście kochane. Jesteście cenne dla waszych niebiańskich rodziców. Nieskończony i wieczny Stwórca świata i życia zna was. Troszczy się o was. On was kocha. Bóg kocha was dzisiaj i zawsze. On nie czeka, aby was pokochać, kiedy przezwyciężycie swoje słabości i złe nawyki. On kocha was dzisiaj z pełnym zrozumieniem waszych zmagań. On jest świadomy, że kontaktujecie się z Nim przez płynącą z głębi serca i pełną nadziei modlitwę. Wie o tych chwilach, kiedy trzymacie się przygasające światła i okazujecie wiarę, nawet kiedy zapada już ciemność. Zna wasze cierpienia. Zna wasz żal w chwilach, kiedy potknęłyście się lub zawiodłyście i nadal was kocha. Bóg wie o waszych sukcesach, nawet jeśli zdają się wam one małe. On dostrzega je i ceni każdy z nich. On kocha was za to, że wychodzicie naprzeciw innym. On kocha was za to, że odnajdujecie tych, którzy są w potrzebie i pomagacie im dźwigać ich ciężkie brzemiona, nawet kiedy same zmagacie się z własnymi. On wie o was wszystko. Widzi was wyraźnie. Wie, jakie jesteście naprawdę. On kocha was dzisiaj i na zawsze. Czy przypuszczacie, że ma znaczenie dla naszego niebieskiego Ojca to, jak doskonały macie makijaż, ubiór, włosy czy paznokcie? Czy myślicie, że wasza wartość dla Niego zmienia się zależnie od liczby znajomych na portalu Instagram czy Pinterest? Czy myślicie, że On chce, żebyście się martwiły lub podupadały w depresję, jeśli ktoś przestanie się z wami przyjaźnić lub obserwować wasze wpisy na Facebooku lub Twitterze? Czy myślicie, że zewnętrzna atrakcyjność, wasz ubiór czy popularność zmieniają waszą wartość w oczach tego, który stworzył świat? On kocha was nie tylko za to, kim jesteście dzisiaj, ale również za wasz potencjał i pragnienie stania się istotą pełną chwały i światła. Bardziej niż możecie sobie to wyobrazić, on pragnie, abyście osiągnęły swoje przeznaczenie, byście powróciły do swojego niebieskiego domu z honorem. Świadczę, że sposobem na osiągnięcie tego jest złożenie egoistycznych pragnień i niegodnych ambicji na ołtarzu poświęcenia i służby. Siostry, zaufajcie zbawczej mocy Jezusa Chrystusa. Przestrzegajcie Jego praw i przykazań. Innymi słowy, żyjcie radosną Ewangelią. Modlę się, abyście doświadczyły na nowo i w większym stopniu piękna miłości Boga w waszym życiu, abyście odnalazły wiarę, determinację i zaangażowanie w poznawaniu przykazań Boga. abyście przechowywały je w sercu jak skarb i radośnie żyły Ewangelią. Obiecuję, że czyniąc to, odkryjecie to, co w was najlepsze. To, jakie jesteście naprawdę. Odkryjecie, co to naprawdę znaczy być córką wiecznego Boga, Pana wszelkiej prawości. O tym świadczę i zostawiam wam moje błogosławieństwo jako apostoł Pana. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze Niebieski, zwracamy się do Ciebie na zakończenie tego spotkania z przepełnionymi sercami. Dziękujemy Ci za jedność sióstr, którą odczuwaliśmy na całym świecie, kiedy słuchaliśmy tych przesłań. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę przywódczynię i za miłość, jaką odczuwaliśmy. Prosimy o pobłogosławienie nas, kiedy spoglądamy ku świątyni. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymujemy dzięki Ewangelii.
Prosimy Cię, abyś nas błogosławił, kiedy idziemy naprzód, abyśmy mogli wspierać się nawzajem i abyśmy szukali tych, którzy potrzebują Twojej Ewangelii. Jesteśmy wdzięczni za naszego proroka, prezydenta Monsona, i prosimy Cię, abyś nas błogosławił, kiedy przygotowujemy się do konferencji generalnej. Bardzo Cię kochamy i mówimy to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.